Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Kłaniam się, Anna Rembas. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o degradacji środowiska i ograniczaniu zmian klimatycznych, bo na ten temat rozmawiano na Uniwersytecie Morskim w Gdyni przed tygodniem. Do Gdyni przyjechał podsekretarz stanu minister Marek Grubarczyk na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków, bo to właśnie PRS był organizatorem tego ważnego seminarium. Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego. Tak brzmiał ten temat. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem dwóch ministerstw, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Seminarium otworzyli rektor Uniwersytetu Morskiego, profesor Adam Weitrit i prezes Polskiego Rejestru Statków, doktor inżynier, kapitan żeglugi wielkiej Henryk Śniegocki. Głos oczywiście zabrał minister Marek Grubarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W seminarium uczestniczyło ponad 300 osób na miejscu i online. Bardzo cieszy tak liczna obecność, bo świadczy to o tym, że temat dążenia do zeroemisyjności w transporcie morskim jest bardzo ważny i wymaga szerokiej dyskusji w branży. Ale zanim odniesiemy się do tego ważnego tematu, powiem Państwu jeszcze, co oznacza to pojęcie. Otóż Fit for 55 to ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będzie to na pewno wymagało inwestycji szacowanych na ponad 500 miliardów euro rocznie do 2030 roku. Czasu jest jeszcze sporo, ale tak naprawdę dyskutować trzeba już teraz. Minister Marek Grubarczyk oczywiście podkreślił, że Ministerstwo Infrastruktury stawia na odnawialne źródła energii i że program Fit for 55 to ogromna szansa dla polskiej gospodarki morskiej. Ale pierwsze pytanie, które dziennikarze zadali ministrowi Grubarczykowi, dotyczyło oczywiście przekopu na Mierzei Wiślanej.
Ja jestem przekonany, że w tym roku, pod koniec tego roku, pierwsze jednostki przepłyną przez kanał na Mierzei Wiślanej. Wszystko na to wskazuje. Obecnie jesteśmy już na bardzo dużym stopniu zaawansowania, to jest ponad 90%. Myślę, że poradzimy sobie, czy też wykonawca przede wszystkim poradzi sobie z całym systemem sterowania wrotami wodoszczelnymi. W związku z tym to jest chyba najistotniejszy element. Chociaż całość inwestycji zakończy się w 2023 roku, bo przecież w zakres wchodzi jeszcze pogłębienie Zalewu Wiślanego, modernizacja rzeki Elbląg, wejście do portu w Elblągu. Przy okazji realizujemy bardzo dużo inwestycji na całym Zalewie Wiślanym. Nowa Pasłęka czy przebudowa portu we Flomborku. To wszystko są działania towarzyszące tak, aby stworzyć możliwości funkcjonowania dla tego kanału jak największe, ale myślę, że to dopiero początek inwestycyjny, który za chwilę musi nastąpić w szerszym zakresie.
Słowa ministra potwierdził też dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski. Zima na razie w miarę łagodna nie wywróciła harmonogramu prac na Mierzei.
Tak, popłyniemy ze względu na to, że mamy w planie, tak jak żeśmy wielokrotnie mówili, latem zakończenie pierwszego etapu, a więc ten pierwszy etap będzie nam otwierał niezależną od państwa sąsiedniego drogę do portu elbląskiego, do portu Zatoki Zalewu Wiślanego, prosto z Zatoki Gdańskiej. I to będzie wykonanie tego pierwszego etapu. Oczywiście można utyskiwać, że przed nami jeszcze dokończenie drugiego etapu, który się toczy, a więc budowa portu w Nowakowie i też obudowa rzeki Elbląg i przetarg na trzeci etap, czyli pogłębianie całej drogi. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że statek o parametrach założonych, a więc 100 metrach długości, czy zbliżonej długości i zanurzeniu 4,5 metra będzie mógł wejść do portu w Elblągu. Without care, yeah, I was out of touch.
Prosto z Zatoki Gdańskiej przeniesiemy się do portu w Gdyni. Podczas seminarium podpisano umowę na pogłębienie toru podejściowego do gdyńskiego portu. Tor prowadzący do portu Gdynia będzie 130 metrów szerszy i 3 metry głębszy. Tu również głównym inwestorem jest Urząd Morski.
Tor wodny będzie na odcinku 3,7 km pogłębiony do 17 metrów. W tej chwili głębokości na torze to 14 metrów i poszerzony ze 150 metrów do 280. Oprócz tego będziemy zmieniali układ falochronów w postaci głowic falochronu, zarówno południowej, jak i północnej. Będziemy montowali nowe oznakowanie nawigacyjne, a więc droga wodna taka na miarę XXI wieku. To się wiąże z zadaniami zarządu portu. To jest wspólne zadanie. Zarząd portu z kolei miał dwa elementy. Pierwszy to powiększenie obrotnicy numer 2. I również pogłębienie akwenów wewnątrzportowych, tak żeby te statki z morza mogły o zanurzeniu 14,5 metra czy 15 wejść do portu. Tutaj mówimy o wyzwaniu na miarę właśnie obecnego wieku, bo chcielibyśmy, żeby do Gdyni zawijały też te statki oceaniczne o długości 400 metrów, o szerokości 60, które już dzisiaj przewożą 24 tysiące kontenerów 20-stopowych.
Obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Realizacja tego przedsięwzięcia na pewno wpłynie na jeszcze większą atrakcyjność portu i wzrost przeładunków, dodał prezes Zarządu Portu Gdynia Jacek Sadaj.
Jesteśmy w trakcie wielu inicjatyw, wielu projektów, które modernizują port w Gdyni, umożliwiając rozbudowę możliwości portu w Gdyni, wpływaniu do portu największych jednostek, czyli jednostek o długości 400 metrów, największych jednostek handlowych. Natomiast te inwestycje, które realizujemy w porcie w Gdyni, muszą być komplementarne z innymi inwestycjami, które się dzieją. I dzisiaj Urząd Morski podpisał taką umowę, która umożliwi poszerzenie toru podejściowego o 130 metrów i pogłębienie tego toru o kolejne 3 metry. Dzięki temu te największe jednostki będą mogły dotrzeć do portu, a potem w tym porcie będą mogły być właściwie obsłużone. Tym samym zwiększamy parametry portu Gdynia, umożliwiając obsługę największych jednostek, które wpływają dzisiaj do basenu Morza Bałtyckiego.
Ile czasu potrwa ta inwestycja, kiedy się rozpocznie?
Urząd Morski dzisiaj zadeklarował 20-miesięczny okres realizacji tego projektu. To mniej więcej pokrywa się z naszymi planami, jeżeli chodzi o pogłębienie części torów wewnętrznych portów w Gdyni oraz basenów wewnętrznych. Pogłębiamy rzędną do 16 metrów.
Teraz z portu Gdynia wracamy na Uniwersytet Morski. Głos ma minister Marek Grubarczyk. Czy dyskusja o odejściu od emisji gazów i zanieczyszczeń do atmosfery da się streścić w kilku słowach? Szczerze mówiąc, wszyscy prelegenci w to wątpili. Dyskutować jednak trzeba w gronie stoczni, armatorów czy uniwersyteckiej kadry.
To zupełnie nowe rozwiązanie, które zostało zaproponowane w Unii Europejskiej, związane przede wszystkim z zeroemisyjnością. Ten 2055 rok ma być granicznym w zakresie przede wszystkim zmian technologicznych, w naszym przypadku w branży morskiej transportowej, a więc odejścia od emisji. to wywołuje z jednej strony dużą dyskusję, z drugiej też strony pewne niepewności, ale i daje ogromne szanse. Między innymi z tego powodu spotykamy się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, aby rozmawiać na ten temat, aby w gronie specjalistów zbudować własną odpowiedź na tego typu właśnie propozycje, tak abyśmy mogli to zaimplementować w gospodarkę. No to jest tak szeroki temat, że trudno w kilku słowach streścić go. Ja myślę, że całkowicie właśnie ta strategia przebudowuje całą branżę morską w połączeniu właśnie z farmami wiatrowymi, z żeglugą, z funkcjonowaniem portów, z działaniami w zakresie przemysłu stoczniowego. Całkowicie, można powiedzieć, wywraca dotychczasową konstrukcję i strukturę funkcjonowania branży, ale z drugiej strony jest ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Z jednej strony właśnie wchodząc w zeroemisyjność, ale z drugiej strony, aby nie tworzyć idei fix, które po prostu nie są możliwe do realizacji. Po to jest właśnie wszelkiego rodzaju nasza dyskusja i budowanie odpowiedzi tak, żeby po prostu biznes polski, a nie tylko biznes, który ma to realizować, po prostu mógł to zrealizować.
Gospodarki krajów Unii Europejskiej będą bardziej nowoczesne, zasobniejsze i konkurencyjne. Liczę, że dzisiejsza dyskusja przyczyni się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla całej branży morskiej, powiedział prezes Polskiego Rejestru Statków Henryk Śniegowski, witając gości w uniwersyteckiej auli. Rektor Uniwersytetu Morskiego Adam Weitlid uważa, że dyskusja nad tym tematem potrwa na pewno kilkadziesiąt lat, ale w końcu kiedyś trzeba zacząć, dodał rektor.
Panie profesorze, to zaszczyt gościć tutaj w murach uczelni taki temat i takich prelegentów i takie przygotowanie, to co prawda nie jest nic nowego, ale chyba dla polskich stoczni, armatorów, urzędów, uniwersytetów to jednak jest nowy temat.
No i tak, i nie. Tak jak pani powiedziała, że my w tym temacie siedzimy od lat i będziemy siedzieli przez najbliższe kilkadziesiąt lat, myślę, że i dłużej. Natomiast data jest szczególna i to, że to się odbywa pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, jak i infrastruktury, które z sobą rywalizują w tym temacie i to w jednym miejscu, żeby zgromadzić tak zacnych ludzi, to jest zaszczyt, żeby sobie wybrali jako miejsce spotkania naszą uczelnię.
Dla uczelni morskich, na przykład w tym temacie, największym kłopotem, problemem będzie co? Jakie przestawienie się? No bo o stoczniach będę rozmawiała z prezesami, z armatorami też. A jak pan, jako kierujący uczelnią, widzi ten temat? Co przede wszystkim tu musi się zmienić?
Ja myślę, że to jest proces naturalny, bo jeżeli ktoś myśli, że całe jeszcze przez kilkadziesiąt lat będziemy zasilali statki ropą, tym paliwem czy innym, to się myli, bo to ropa jest na wyczerpaniu i musimy szukać nowych źródeł energii. I myślę, że te prace są zaawansowane, także to, że sobie ustawiono deadline na 55 rok, to nie jest nic złego. Prawdopodobnie to data będą przesuwane, będą wcześniejsze czy późniejsze. Najważniejsze, żeby rozpocząć dyskusję. Taka dyskusja zaczęła się już kilka lat temu na forum IMO. Unia Europejska ten temat przejęła, twierdząc, że ustalenia na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej idą zbyt wolno. Ale to też nie jest do końca prawda, ponieważ Unia Europejska podzieliła akweny na te priorytetowe i mniej priorytetowe. Europa Północna jest bardziej zaawansowana, mniej skłonna do zmian jest Europa Południowa. W Unii Europejskiej są i takie państwa, i takie, także trzeba znaleźć konsensus w tym wszystkim.
Tutaj w łonie uczelni jest kierunek, ochrona środowiska.
Nie tylko na jednym wydziale. Teraz idziemy, w ogóle zmieniamy ofertę dydaktyczną na wszystkich czterech wydziałach i ta ochrona środowiska pojawia się wprost, pośrednio przy innych kierunkach. Przede wszystkim nastawiamy się na nowe technologie związane z offshorem, z energiami odnawialnymi, w tym wiatrowymi, ale nie tylko wiatrowymi. I myślę, że będziemy kształcili absolwentów, którzy będą wyczuleni w tym kierunku i w przyszłości będą to oni zarządzali tym biznesem. Przecież mówimy o roku 55. To tak jak pani Agnieszka w swojej wypowiedzi stwierdziła, że to dotyczy dotyczy naszych dzieci, a może i wnuków.
Organizator konferencji, Polski Rejestr Statków, działa w oparciu o ustawę, w którą wpisane jest zadanie dbania o bezpieczeństwo i środowisko naturalne na morzu. Wpasowało się to zarówno w tematykę seminarium, jak i ogólnoświatowe założenia do zeroemisyjności i neutralności klimatu. Mówi prezes Polskiego Rejestru Statków Henryk Śniegocki.
To Polski Rejestr Statków zdecydował się zebrać tutaj na sali wszystkie podmioty, które muszą odrobić tą lekcję.
No tak, to rola szczególna Polskiego Rejestru Statków, ale to także szczególne przedsiębiorstwo, dlatego że certyfikujemy, klasyfikujemy statki, produkty, procesy produkcyjne, no więc w zasadzie wszystkie firmy, które mamy dzisiaj na tej konferencji, to my z nimi współpracujemy. I teraz znamy problemy, znamy wyzwania. Wiemy, która firma będzie miała z Fit for 55 problem, ale wiemy, która liczy na Fit for 5, bo będzie miała produkt, który będzie spełniał kryteria, które pozwolą na ochronę środowiska, te, co wynika z 55, ale będzie miała klientów. Będą, załóżmy, silniki z napędem wodorowym, które spełniają te kryteria, ale gdzie jeszcze spełnia, to producenci silników będą mieli klientów, bo armatorzy będą budowali statki z takimi silnikami, stocznie będą montowały.
A tak. Która z firmy może mieć największe kłopoty i dlaczego właśnie, a która gładko przejdzie?
Duży kłopot na pewno będą mieli armatorzy statków, dlatego że klasyczny napęd, paliwo ciężkie, emisja dużej ilości właśnie spalin, i tutaj, jeżeli wejdzie podatek, to jednak obciążenie będzie duże, bo czartery będą musiały wzrosnąć, ale są firmy, jest jedna duża firma światowa, która apeluje do Unii Europejskiej o wprowadzenie podatku, bo ta firma, ona jest przygotowana na to, że jej statki będą wyposażone w silniki właśnie z tym paliwami ekologicznymi. I oni chcą gdyby zdusić konkurencję. Oni chcą być ekologiczni, będą mieli klientów, nie będą płacili podatków, a inni konkurenci będą mieli problem. To właśnie Ministerstwo Klimatu jest tą częścią naszego rządu, które właśnie w Unii Europejskiej negocjuje czy bierze udział właśnie w sprawach związanych z Fit for 55. Także to tam pytanie. Natomiast jest to temat jeszcze, który on jest dyskutowany, gdzie są wymieniane powiedzmy pisma, ale myślę, że to stanie się faktem wkrótce.
W Gdyni jako pierwszy głos zabrał dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Marcin Białek, który przedstawił regulacje pakietu Fit for 55 i stanowisko Polski wobec tego tematu. Dziś jednak nie zdążymy zaprezentować jego stanowiska. Zapraszam Państwa za tydzień. Temat będziemy kontynuować. Sprawdzimy, co o Zielonym Ładzie mówią armatorzy, dyrektorzy stoczni, reprezentanci Lotos Petrobaltic, Polskiej Żeglugi Morskiej i remontowej Shipbuilding. Porozmawiam także z przedstawicielami Stena Line i stoczni remontowej Nauta. Porozmawiam także z przedstawicielką Stena Line. Dziś to już wszystko. Kłaniam się. Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kociuk.